Aktualności dnia. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, profesor pedagogiki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, także członek Narodowej Rady Rozwoju, autor licznych książek o edukacji. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry, w zależności od opcji.
Tak jest. A jak z tą opcją związaną ze strajkiem nauczycieli? Dlatego, że w tej chwili, kiedy rozmawiamy, pod Ministerstwem Edukacji Narodowej trwa manifestacja, toczą się rozmowy. Pan premier na koniec tygodnia zaprasza do okrągłego stołu. Jak pan patrzy na ten protest, który trwa już praktycznie trzeci tydzień?
To prawda. Ja patrzę przez pryzmat wnuków, które nie chodzą do szkoły i się po prostu obijają. Znajdujemy im zajęcia, ale generalnie dzieciaki nic nie robią i to jest strata w dużej mierze niepowetowana, bo raz straconego czasu nie można odzyskać. Powiedział Albert Einstein, jest 1000 sposobów na zabicie czasu i żadnego sposobu na jego wskrzeszanie. Więc tu mamy taką sprawę, że przede wszystkim cierpią uczniowie. Druga sprawa to ja mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z pewnym takim... pewną rewolucją językową. Okazuje się, że prestiż zawodu nauczyciela, pewnie każdego innego, jest zależny od dochodów, od poborów. To jest dość szczególna teza. Przypomnę, że w PRL-u jednymi z najlepiej uposażonymi byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej czy SB, ale ten ich prestiż był żaden. Więc nie ma takiego związku. Druga sprawa jest taka, że ja nie znam żadnych badań, ani żadnego przekonującego argumentu, który by mówił, że w zależności, że w sferze budżetowej podwyżka poborów poprawia jakość pracy. To znaczy, że ta praca jest nie dość doskonała, czyli nauczyciele tym samym przyznają się, że pracowali, nie wiem, na pół gwizdka czy słabo, a teraz jak dostaną więcej pieniędzy, to będą mocniej pracować. Czyli nie pracowali najmocniej, czyli po prostu, no krótko mówiąc, te obowiązki były tak sobie wypełniane. I trzecia sprawa to jest wymiar etyczny, bo to jest to, cała sytuacja przypomina sytuację napadu na bank. Kiedy ktoś, rabuś napada na bank, i żeby mu wydali pieniądze, pierwszego lepszego z brzegu klienta, na przykład jakąś babcię albo jakiegoś starszego pana, młodego pewnie by się bał, przykłada mu pistolet do skroni i mówi do kasjera, dawaj mi pieniądze. Ten człowiek, który tam ma ten pistolet przy skroni, ten klient, jest Bogu ducha winien, no przyszedł do banku załatwiać swoje sprawy i padł ofiarą konfliktu interesów między rabusiem a kasjerem. Tak, prawda? Rządza pieniądza jest, że tak powiem, odwieczna i wszechobecna, niezależna od czasu i geograficznej szerokości. I to cała to jest z dziećmi, tak? Że jest przepychanka między nauczycielami i rządem, jest jakieś trwają te mniej lub bardziej udane rozmowy i z jednej strony jest taki zabetonowany postulat tego 1000 złotych i właściwie nadal kompletny brak jakichkolwiek pomysłów na rzeczywistą zmianę polskiej szkoły, która na to zasługuje. A z drugiej strony są dzieci, które są w ogóle uchawieni, mają ten nóż przy gardle i teraz mówimy do wszystkich, do bankowców, do rodziców, prawda, do innych klientów, bo im zrobię krzywdę, jak mi nie wypłacicie pieniędzy. To mniej więcej tak wygląda. No, historia brania dzieci jako zakładników jest dość długa i ma swój i swoją, że tak powiem, hagiografię. Więc tak to widzę. To znaczy, ten strajk w tej chwili, on już się skończył pod menem, bo oglądałem te przemówienia. No, to jest mój zawód, w związku z tym muszę słuchać również tego, co mówi pan Broniarz. Więc to był ewidentnie strajk robiony ze złej woli dla mnie. To znaczy, część nauczycieli pewnie jest przekonana o tym, że strajkuje wyłącznie z powodów socjalnych, z powodów zarobków i mówią, nie obchodzi Broniarz. Na Boga. Miałem takiego kolegę na studiach, który chodził na pochody pierwszomajowe, krzyczał głośno, tam młodzież z partią, coś tam jeszcze, nie wiem, czy z kim tam jeszcze ta młodzież mogła być. A myśmy mu robili wyrzuty, no Jarek, no taki z siebie komuch. Nie, mówi, ja nie jestem komuch. Ja cały czas miałem w kieszeni różaniec, człowieku. No więc mniej więcej to tak, tak wygląda, że no nieważne, jakie masz tam prywatne intencje, czy nie masz prywatnych intencji, czy masz, że to nie wpisujesz się, nie jesteś członkiem ZNP, ale to jest strajk dowodzony przez ZNP i twarzą tego strajku jest ZNP, który jest wyraźnie kolejną opozycyjną partią w naszym kraju. Więc tutaj nie ma specjalnie, ja nie mam problemów interpretacyjnych. To jest strajk robiony ze złej woli. To jest kolejny strajk pod tytułem Kaczyński musi odejść. I myślę, że czeka nas już pani Hartwig z Torunia. Też zapowiedziała, że będą strajkować pod Sejmem, czy gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam będą strajkować, już nie pamiętam gdzie, będą strajkować z niepełnosprawnymi. Tak? Wszędzie, proszę zwrócić uwagę, z jednej strony są pokrzywdzeni nauczyciele, no i oczywiście pokrzywdzone dzieci, które są pokrzywdzone z własnej woli. Z drugiej strony również nie z własnej woli pokrzywdzeni, czy też, no tak, skrzywdzeni przez nos, przez życie ludzie niepełnosprawni i cały czas ktoś na tym gra, prawda? To jest zupełnie obrzydliwe i powiedziałbym, korzystając z anteny i wiedząc, na jakiej antenie jestem, to powiedziałbym, że to jest zupełnie bezbożne.
Panie profesorze, na wspomnianej manifestacji przed MEN-em szef ZNP pan Sławomir Broniarz właśnie w retoryce zaprzeczał temu, że nauczyciele chcą polityki. Mówił wprost, nauczyciele nie chcą polityki, chcą dobrej szkoły. No i troszeczkę chyba przyszło werbalne przynajmniej opamiętanie ze strony pana przewodniczącego, bo powiedział, nigdy nie zostawiliśmy uczniów i nigdy ich nie zostawimy, bo to jest istota zawodu nauczyciela. Bardzo ważne słowa, tylko czy one będą miały pokrycie. Nigdy nie zostawiliśmy uczniów i nigdy ich nie zostawimy, bo to jest istota zawodu nauczyciela.
No, melduję posłusznie, że póki co to egzaminy gimnazjalne odbyły się przy pomocy księży, katechetów, zakonników, strażaków, kominiarzy i ludzi wolnych zawodów posiadających uprawnienia nauczycielskie. To kto je te dzieci zostawił? No nie wiem kto. Szewcy zostawili te dzieci? Czy dentyści? Nie wiem kto zostawił te dzieci, że inni musieli pomagać. Potem egzaminy po szkole podstawowej ósmoklasisty podobnie i teraz jest zagrożenie matur, jest podobnie, bo część ludzi nie klasyfikuje. Znaczy, co to znaczy nie zostawimy dzieci? To proszę zwrócić uwagę, jest to kompletnie pusta retoryka. To znaczy, ktoś widzi, że coś jest białe i mówi, to jest absolutnie czarne i ja zawsze twierdziłem, że to jest czarne, prawda? Jestem wielkim fanem, orędownikiem czerni i tu widzę czerń, a tu jest śnieg. Dokładnie to jest to samo. No przecież to jest jakaś chucpa, jakaś draka. No, jak można mówić, że nigdy nie zostawiliśmy dzieci, kiedy właśnie zostawili dzieci, no? Wie, ojcze, jest taki poziom, można sobie wyobrazić, ja często do tego poziomu docieram, taki poziom niedorzeczności, żeby nie powiedzieć mocniej, niedorzeczności, z którym naprawdę nie da się dyskutować, no. Jeżeli ktoś powie, że jestem, nie wiem, gruby, to ja powiem, coś, ty przecież masz zaledwie 100 kilogramów, to jaki gruby, prawda? Ale jeżeli ktoś powie, że jestem słoniem, to jak ja mu wytłumaczę, że nie jestem słoniem?
Panie profesorze, pan premier zaprosił na obrady Okrągłego Stołu Edukacji, zaprosił rodziców, nauczycieli, związkowców, przedstawicieli różnych środowisk. Pan Sławomir Broniarz mówi, to nie jest klimat dla mnie, raczej się nie wybieram tam. Jak pan w ogóle patrzy na propozycję pana premiera Okrągłego Stołu? Co z tego pieca może, jaki chleb wyrosnąć?
No jasne, proszę. Z tym chlebem to spokojnie. Ojcze kochany, to nie takie proste. To znaczy ja patrzę na to sceptycznie, bo ja już powiedziałem gdzieś, że jeżeli wszyscy udowodnili dookoła, że nie mają pomysłu na edukację, te pomysły są w Polsce, tylko trzeba je odszukać, trzeba dać szansę tym pomysłom zaistnieć. Tam mnóstwo ludzi, którzy mają znakomite pomysły, gdyby je połączyć, to byłby z tego całkiem niezły system edukacji. Sam też mam jakieś pomysły, ale to oczywiście ja muszę je mieć profesjonalnie. Ale jeżeli spotkają się ludzie, którzy tak jak strona rządowa, czy tak jak strona ZNP-owska, czy tak jak strona nauczycielska, czy rodzicielska, czy ktoś tam jeszcze, nie mają pomysłu na edukację, to proszę mi powiedzieć, jak z sumy zer ma być coś innego jak zero? Ja nie widzę szansy, że tam się coś wykluje. Z czystej formy spotkania się coś wykluje. Patrzę na ten okrągły stół. Zresztą po raz pierwszy słyszę, żeby robić edukację metodą stadionową, ale patrzę na ten okrągły stół sceptycznie, raczej właśnie jako taki zabieg społeczny, socjotechniczny, jakkolwiek jestem życzliwy temu rządowi, chociaż muszę przyznać, że wiele moich wątpliwości, powiedziałbym krytycznych bardzo wątpliwości, zarówno rodzi reforma polskiej nauki, szkolnictwa wyższego i polskiej nauki, to jednak gdzieś tam generalnie temu rządowi sprzyjam. I teraz myślę, że ten spokojny stół ma być, że ten okrągły stół ma być szansą, żeby ludzie się wypowiedzieli. Bardziej myślę, że ja widzę, że on będzie miał bardziej takie społeczno-terapeutyczne znaczenie. Nie sądzę, żeby w takiej masie i w tej sytuacji wykluł się jakiś pomysł. Gdyby miał się wykluć pomysł, to by nie trzeba było okrągłego stołu. Naprawdę Polska potrzebuje dobrych pomysłów i chętnie z nich korzysta. To nie jest tak, że po prostu nie ma takich pomysłów. Zwyczajnie każdy się wiezie, każdy chce do emerytury, każdy chce gdzieś tam do Chorwacji się wiezie, a będzie jak będzie. To moja sprawa? Przecież są ministrowie, jest rząd, niech oni rządzą, prawda? A jak zarządzą, to potem buntujemy się. O, nie taka ustawa, o, jaka brzydka ta ustawa, nieestetyczna i w ogóle...
A teraz takie pragmatyczne bardzo pytanie, szczególnie dla maturzystów i rodziców, czy matury odbędą się w terminie? Najpierw muszą odbyć się rady klasyfikacyjne. Wiemy, że z tym jednak są problemy. Jak pan profesor patrzy na to?
Patrzę na to, to jest to, nie odeszliśmy od uczniów, nie zostawiliśmy nigdy uczniów, nie zostawiamy uczniów i ich nie sklasyfikujemy, bo się do nich tak przywiązaliśmy, że muszą zostać na drugi rok w tej samej klasie, takich pokochaliśmy. Patrzę na to pragmatycznie w ten sposób, że myślę, że w dwiej części matury się odbędą i z całą pewnością te matury będą, natomiast przynajmniej w większości szkół, bo tu już jest ogromne niebezpieczeństwo i to już zaczyna być wychodzenie poza, ja już to kiedyś powiedziałem, poza Ministerstwo Edukacji Narodowej, a wkroczenie w sferę innego ministerstwa, bo w ten sposób nie odbędzie się rekrutacja na studia, czyli uderzy się co zresztą Daniel zapowiadał jakiś miesiąc temu, czy nawet lepiej, uderzy się w polski system oświatowy, znaczy szkolnictwa wyższego, w studia, w rekrutację na studia, to już będzie... Ja myślę, że rząd przygotuje jakąś specustawę, bo w takiej sytuacji, w sytuacji nadzwyczajnej, trzeba podejmować nadzwyczajne kroki, tak? Jeżeli się, powiedzmy, dzieje bardzo źle, jest jakaś potrzeba, to policjant, czy to jakiś inny funkcjonariusz ma prawo zarekwirować samochód, żeby komuś ratować życie, czy ścigać przestępcę. Tak samo rząd ma odpowiednie instrumenty, żeby wprowadzić w nadzwyczajnej sytuacji, w którą jest zaangażowanych całe mnóstwo uczniów szkół średnich, w maturę, która rozstrzyga o dalszych losach, tak, wprowadza się nadzwyczajne regulacje i myślę, że takie regulacje w jakiś sposób zostaną wprowadzone. Nie może być tak, że jeden związek zawodowy prowadzi do katastrofy, tak, do bankructwa takiego społecznego systemu oświatowego.
Panie profesorze, szkolnictwo to jest ta dziedzina, która poza profesjonalizmem opiera się także na relacjach, na zaufaniu uczeń, nauczyciel, nauczyciele jako grono pedagogiczne do siebie nawzajem. Jak te relacje będą wyglądały po strajku?
No to nie wiem, to kto to wie. Ja myślę, że nie będą wyglądały szczególnie odmiennie niż wyglądały do teraz. To znaczy, szkoła była generalnie brana w cudzysłów. Mówienie o jakimś tam szalonym autorytecie nauczyciela, nauczycielu powierniku, szkolek jako miejscu. To szkoła jest namiastką państwa i powinna funkcjonować jak sprawne państwo. Jeżeli się ją uszkadza, to zaufanie do szkoły spada. Natomiast wie pan, ojcze drogi, jeżeli nauczycieli stać na to, żeby odejść od ucznia i nie robić tego czy innego egzaminu, jeżeli stać ich na to, żeby śpiewać głupawe piosenki w internecie, to chyba jest już stać ich na wszystko i bez mrużenia oka, bez wstydu wrócą do szkoły, będą nadal i będą mówili wtedy o Siłaczce, Judymie i tam innych poświęcających się bezinteresowi dla innych i będą przekonywali, że warto być idealistą. Tak sobie myślę.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Aleksander Nalaskowski, profesor pedagogiki UMK w Toruniu. Dziękuję panie profesorze.
Nie, mówi się Bóg zapłać. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
I do widzenia dla drugiej opcji.
Do usłyszenia.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.